Zastanawiali się Państwo może, dlaczego młodzi ludzie już nie są tak jak kiedyś aktywni na Facebooku? Ano, ponoć dlatego, że my dorośli się tam rozpanoszyliśmy i tu cytuję nastolatkę, zachowujemy się tak, jakby go dopiero odkryli. Wiem też, że nasze dzieci śmieją się z naszych zdjęć, postów, nadmiaru interpunkcji, emotek na tym Facebooku na przykład. No cóż, żyjemy w takich czasach, że mogą to robić nie tylko w realu, ale też w świecie wirtualnym, bo tak przecież naturalny konflikt pokoleń tam właśnie się przeniósł do mediów społecznościowych, między innymi, bez których chyba dziś mało kto wyobraża sobie życie. I o tym wszystkim będziemy dziś rozmawiać z reprezentatywną, mam nadzieję, grupą, bo przedstawicielami różnych pokoleń zapowiada się ciekawie, mam nadzieję, zatem proszę koniecznie zostać z nami. A w studiu eksperci, specjalistka od marketingu cyfrowego i komunikacji Marta Rogalewska.
Dzień dobry.
Kierownik studiów podyplomowych marketing internetowy na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej, dr Paweł Tadejko.
Dzień dobry.
I uczniowie Akademickiego Liceum tejże Politechniki, Aleksandra Brzozowska.
Dzień dobry.
I Jakub Majewski.
Dzień dobry.
Witam Państwa serdecznie. To może zaczniemy od pytania do naszych młodych słuchaczy, czy w ogóle wyobrażają sobie życie bez mediów społecznościowych?
Średnio sobie wyobrażam jakąkolwiek rzeczywistość bez mediów społecznościowych, bo to jest główna forma kontaktu, jaką mam z moimi znajomymi, więc... Nie wydaje mi się, że byłoby to proste.
Gdybyśmy wcześniej o tym nie wiedzieli, to by w sobie było wszystko spoko, ale teraz, gdyby to wszystko by zlikwidowali, to niektórzy by byli wkurzeni i by przeklinali, a niektórzy by się cieszyli.
Ja bym się z tego nie cieszył, jakby tak było.
Każdy ma chyba, że jak bez internetu życia to nie życie.
Ja bym bez tego nie wytrzymał, bo jak nie nagrywam TikToków na przykład, to się nudzę, bo... Szkoła jest nudna. Po szkole bym nie miał co nagrywać, tylko no i to.
No i się Państwo śmiejecie. No tak, jaki sens miałoby życie bez TikToka? A Państwo wyobrażacie sobie życie bez TikToka, Instagrama, Snapchata, Facebooka, YouTube'a? Czegoś jeszcze nie wymieniłam?
Twittera,
przepraszam.
LinkedIna.
I jeszcze można by wymieniać. Wyobrażacie sobie, czy nie? To może zaczniemy od młodego pokolenia, bo tak widzę, że kurtuazyjnie na siebie spoglądamy. Młodzi ludzie niech się wypowiedzą na początek, skoro też zaczynali młodzi nasi słuchacze.
Myślę, że na te czasy, w tym momencie, gdzie internet i media społecznościowe stały się nam tak bliskie, w tym momencie nie potrafiłam się tak po prostu od nich odciąć. Jakby duża część naszego życia codziennego, społecznego dzieje się teraz w internecie. Poza tym myślę, że to jest media społecznościowe są bardzo pomocne i można naprawdę z nich wynieść też wiele dobrych rzeczy i korzyści. Myślę, że to wszystko zależy od tym, gdzie w tych mediach społecznościowych jakby przebywamy, gdzie szukamy, co robimy w tym.
No, przede wszystkim no, to, co mówi Ola, jak najbardziej zasadne. Poza tym, nie wiem, no to nie jest też tak, że bez tego żyć się nie da, ale jest to na pewno bardzo pomocne.
No niektórzy nie mogą, nie?
Ale to jak z wszystkim, no nie, można się uzależnić od wszystkiego, można się do wszystkiego przyzwyczaić i później mieć problem z odstawieniem, ale to nie jest tak, że to jest jakoś szczególnie inne. To jest bardzo pomocne i tyle, ale nie jest to rzecz niezbędna.
No ja mam takie poczucie, że pewnie, że można, bez wielu rzeczy można żyć, ale na pewno wymagałoby to bardzo dużo zmian. No szczególnie w naszym przypadku, dlatego że nasze życie zawodowe jest bardzo mocno związane z mediami społecznościowymi i dla mnie osobiście rezygnacja z mediów społecznościowych oznaczałaby po prostu konieczność przebranżowienia, zmiany specjalizacji, pokombinowania gdzieś indziej, co oczywiście jest też do zrobienia, ale to o tym warto też mówić, że media społecznościowe poza tym, że tutaj fajnie Ola i Kuba powiedzieli, że bardzo dużo pożytecznych rzeczy w mediach społecznościowych możemy znaleźć, ale możemy też na tym oprzeć naszą karierę i znaleźć sobie zawody, które pracują dzięki mediom społecznościowym. To jest też ciekawy aspekt. Więc dla mnie, osoby, która pracuje w marketingu internetowym, to jest codzienność, to jest podstawowe środowisko pracy, więc od tego należałoby też zacząć. I byłoby trudno, no byłoby trudno.
No ja to chyba podobnie. Pomijając to, że to jest część jakby pracy zawodowej, to w zasadzie nawet nie zastanawiałem się chyba nigdy, czy gdybym robił coś innego, tak, coś niezwiązanego z tak zwanym digitalem, tak, czy z internetem, to czy wtedy mógłbym jak gdyby żyć tak bez tych mediów społecznościowych i na ile, tak, na ile to by było jak gdyby trudne, tak, powiedzmy. No a w takiej sytuacji no LinkedIn na przykład i Facebook, no to są te podstawowe narzędzia, tak, z których korzystam na co dzień, gdzie wyszukuję nie tylko informacji na temat załóżmy szkoleń, ciekawostek technologicznych, czegoś jak branżowych, tak? Czy, a także informacji takich, no właśnie rozrywkowych, tak? Takich jak memy czy na Instagramie, tak? Czy na przykład jakieś, powiedzmy, ciekawostki na Facebooku.
Praca, zawód, szkolenie, źródło informacji. Jedna z nastolatek mi powiedziała, że bez mediów społecznościowych nie mogłaby kontaktować się z rówieśnikami. Oczywiście to nie znaczy, że już w ogóle umarłby wszelki kontakt, tylko chodzi oczywiście, mam nadzieję, jeśli nie, no to wyprowadźcie mnie z błędu, chodzi o taki błyskawiczny kontakt. Na przykład mam pytanie i po prostu piszę pytanie, za moment mam odpowiedź i w kilka sekund mamy już kontakt załatwiony. Do tego są wam głównie potrzebne social media, czy no, do czegoś jeszcze? Bo wiele osób właśnie w waszym wieku mówiło, że to kontakt.
Tak, przede wszystkim kontakt, ale do tego dochodzi też, jak pan Paweł wspomniał, na przykład czy to wyszukiwanie jakichś ciekawostek, czy to też przeglądanie tak zwanych śmiesznych memów, ale kontakt, przede wszystkim kontakt. Jeżeli właśnie z czymś się kontaktować, to przez media społecznościowe.
I w ciągu kilku sekund można ten kontakt nawiązać. To jest niesamowite. Państwo też do tego używacie?
No, oczywiście, że tak. W tej chwili głównym takim kanałem na Facebooku, główną funkcjonalnością, która się najszybciej rozwija, wbrew temu, że mówimy, że tam Facebook troszkę podumiera, prawda jest taka, że grupy na Facebooku, czyli kanały, które pozwalają, które zastąpiły dawne fora internetowe, które pozwalają na kontakt z ludźmi, którzy mają ten sam problem, taką samą pasję i wszystko jedno, czy to jest grupa na Facebooku, która dotyczy podróży do jakiegoś miejsca, do którego się wybieramy, czy dotyczy budowy domu, czy dotyczy marketingu internetowego, to tam możemy nawiązać kontakt z innymi specjalistami, możemy uprawiać tak zwany networking.
Pocztę pantoflową. Gdzie na przykład znaleźć dobrego mechanika.
Tak, i chciałam powiedzieć, że w ogóle badania też pokazują, że na takie pytanie, dlaczego korzystasz z mediów społecznościowych, zadane wszystkim pokoleniom, wszystkie pokolenia, od tych najmłodszych, po tych najstarszych seniorów, którzy też przecież w mediach społecznościowych są, wszyscy odpowiadają, że pierwsza potrzeba to jest znalezienie informacji, ale też sprawdzenie, weryfikacja, czy dana firma istnieje, czy dana usługa jest dobra, czy dany krem jest dobry, czy buty są wygodne i tak dalej, że to jest sprawdzenie i weryfikacja.
Dla was to też źródło informacji, czy głównie właśnie ten kontakt błyskawiczny. To jest dla mnie niesamowite, że w ciągu kilku sekund możecie nawiązać ze sobą kontakt. Dziś pytanie, dziś odpowiedź.
Myślę, że ten szybki kontakt i te szukanie odpowiedzi jest też ze sobą powiązane, ponieważ na przykład używając grup na Facebooku, często jak chcemy dowiedzieć się pewnych informacji, piszemy post i w pewnym czasie, często bardzo szybko, odpowiada nam duża grupa ludzi. Co, jak zazwyczaj piszemy do kogoś osobiście, no być może nie odpisze nam w takim szybkim czasie, prawda? A tutaj w tym samym przedziale czasowym może nam udzielić rady większa ilość osób. Myślę, że to jest bardzo fajne.
Ale też szybciej odpowiemy na Facebooku niż na przykład SMS-em. Coś w tym jest, prawda?
Czy SMS to już taka poważna sprawa, nie? Jak wysyłamy do kogoś SMS-a, to jest poważny temat.
Nie wiadomo, jak zacząć, dzień dobry, ile interpunkcji tam trzeba. Wy w ogóle korzystacie jeszcze z SMS-ów, czy nie? Czy to już jest w ogóle archaizm dla was?
Z SMS-ów? Nie, ja na przykład osobiście korzystam. Nie, to, że są media, nie przekreśla to, że telefon komórkowy i do czegoś służy, tak?
Może część osób po prostu jest poza zasięgiem internetu, a SMS-y nadal działają. Znaczy, no, chociaż na przykład jeżeli chodzi o to odpisywanie szybki kontakt, to ja zauważam też, że w ciągu tych ostatnich kilku lat jakaś część osób, taka, która bardzo mocno była przez te media, że tak powiem, wchłonięta, to teraz sięga po telefon o wiele rzadziej. Na przykład, nie wiem, dwa razy dziennie, albo na przykład co jakiś czas, tak? No, są takie osoby, które świadomie wprowadzają taką higienę, nie wiem, czy korzystania, tak? Nie wiem, czy to jest związane z pracą, czy z jakimiś pomysłami, tak?
Albo może z tym, że telefony zaczęły ci pokazywać te raporty, ile czasu spędziłeś w mediach społecznościowych.
Że są przerażone, tak? Przerażone tym. Chociaż na przykład, gdybym sprawdzał takie raporty, to jeżeli na przykład, tak jak mówię, oglądam te, czytam maile na przykład na smartfonie, no to te raporty takie są takie trochę...
Ponoć raporty pokazują w Polsce, że przeciętny Polak 2 godziny średnio.
W mediach społecznościowych. W internecie, tak, 2 godziny w mediach. Tak. Nie wierzę w to.
Że więcej, nie?
Oczywiście, to jest bardzo zaniżone.
No, ale to średnio razem z tymi, którzy pewnie nic nie spędzają.
No tak, to prawda. Jeżeli rzeczywiście wszystkie grupy społeczne się weźmie, tak, to może być średnio, ale to rzeczywiście jest bardzo mało. 2 godziny to śmieszne, prawda?
To człowiek usiądzie tego TikToka i 1,5 godziny jak...
Nie wiadomo kiedy. Mamy dziś w studiu przedstawicieli dwóch pokoleń, które niewątpliwie, co jest oczywiste, mają różne podejście do życia i za moment o tym, jak to się przejawia w mediach społecznościowych właśnie.
Młodzi ludzie głównie używali Facebooka zaraz po tym, jak on powstał, a teraz to przejęli go, że tak powiem, starzy ludzie.
Starzy to znaczy jacy?
No może nie starzy, ale starzy przynajmniej w naszym rozumieniu.
Czyli rodzice?
Ludzie tak 30 plus.
To już są starzy?
W rozumieniu, jeśli chodzi o internet, to tak. Starzy ludzie po prostu przeszli z komunikowania się, krzycząc przez płot, na pisanie na Facebooku i piszą w sposób, który po prostu dla nas jest dosyć zabawny. My komunikujemy się już zupełnie inaczej, używamy słów, których większość osób, tak właśnie 30 plus, nawet nie rozumie. Więc widząc takie posty, po prostu no jest to dla nas bardzo śmieszne. Na przykład osoby młodsze bardzo rzadko używają interpunkcji w postach czy tam wiadomościach, a osoby starsze piszą właśnie w taki sposób, że jesteśmy w stanie po prostu po postach poznać, ile mniej więcej lat miała osoba, która to pisała.
Wpisy śmieszą niektóre, jak czasem rodzice się przemądrzają właśnie na jakieś tam rzeczy, te stereotypowe i inne tego typu. Czasem z kolegą się pośmiejemy, czasem spróbujemy podpisywać na te komentarze i spróbować przekonać ich, że jednak tak nie jest.
To mnie najbardziej śmieszy wstawianie tego samego postu kilka razy. To się często zdarza. Takich ludzi starszych, którzy właśnie za bardzo nie rozumieją, jak używać na przykład Facebooka. Co jeszcze? Używanie emotek nadmiernie.
Nas to bardzo bawi, że starsi ludzie myślą, że odkryli po prostu nowy świat, będąc na Facebooku. I zachowują się tak mniej więcej jak my w może 2010 roku. I jest to po prostu zabawne, bo zachowują się jak takie małe dzieci czasami.
No, w studiu starsi ludzie. Po trzydziestce specjaliści od marketingu cyfrowego, internetowego, komunikacji Marta Rogalewska i dr Paweł Tadejko i ci młodzi, dla których już jesteśmy staruszkami, a może nie licealiści Aleksandra Brzozowska i Jakub Majewski, a może to i lepiej, nie trzeba trzaskać drzwiami, zamykać się w pokoju, wystarczy opuścić Facebook, tak się właśnie przejawia, to do was pytanie, starcie pokoleń w mediach społecznościowych, Gen Z kontra milenialsi, pokolenie X-ów, na przykład boomerów. Wy chyba macie jeden worek dla tego drugiego pokolenia. Nazywacie nas po prostu boomersami, tak?
Starymi dziadami.
No dobrze, ja wiem, że po 30 już jesteśmy starszymi ludźmi, także państwo starsi...
Ja chciałam powiedzieć, że jak pokolenie, to my wymyśliliśmy media społecznościowe, także to wy tu jesteście gośćmi. Dzień dobry.
No i zamiast krzyczeć przez płot, to teraz wrzucamy posty na Facebooku.
Ale kto wymyślił, a kto tym rządzi, to jest różnica.
Ja bym chciała tutaj wrzucić trochę jeszcze granat do tej dyskusji, bo moim zdaniem to są dwie rzeczy. Z jednej strony rzeczywiście mamy do czynienia z takim fajnym, trochę komediowym dialogiem, który się w mediach społecznościowych w tej chwili dzieje, gdzie te młodsze pokolenie śmieje się z naszych wąskich dżinsów, przedziałków z boku, emotek, to, że ta interpunkcja, o mój Boże, piszemy poprawnie po polsku i rzeczywiście to widać. A te pokolenie starsze, które jest od lat w mediach społecznościowych, mówi właśnie, ej, ale to my wymyśliliśmy media społecznościowe, to my ustalaliśmy, my wymyślaliśmy motki i tak dalej. I ten dialog jest nawet zabawny i fajny i ja nawet lubię śledzić te wątki i trendy. Ale z drugiej strony rzeczywiście jest też druga strona tego medalu, gdzie jest mnóstwo tych starszych dorosłych, którzy dopiero odkrywają nieco z opóźnieniem media społecznościowe i tak jak tu słyszeliśmy w tej sądzie. No, jak coś odkrywamy i coś jest dla nas nowe, to popełniamy błędy, robimy trochę.
Wrzucamy ten, ale to prawda, z tym postem to prawda, bo czasami się pięć razy dostaje ten sam, pięć razy się widzi pod rząd ten sam
post. Albo takie kiepskie gify wrzucane pod post. No, takie
emotek
jest to.
Dużo jest,
jeszcze
wyraz,
nie mają wyczucia.
Czasami emotki co wyraz.
Bo jest to naturalne, że jak coś robimy na nowo, to się musimy tego nauczyć, no i zdarzają nam się różnego rodzaju potknięcia i wtedy aż się prosimy o to, żeby się z nas trochę pośmiać. Ja się wcale nie dziwię temu pokoleniu, które po prostu wychowało się już zupełnie z nowymi zwyczajami, przynosi swój żargon, swoje zwyczaje, że on się z nas podśmiewa i tutaj widzę, że są takie dwie ścieżki tego konfliktu. Jeden jest taki, gdzie obydwie strony są aktywne, które czują się, to jest nasze środowisko, to są nasi znajomi, to są nasze grupy, my też chcemy na TikToka, a z drugiej strony mamy rzeczywiście te starsze pokolenie nazywane millennialsami, czy boomersami, czy wrzucane do różnego rodzaju worków, które trochę sobie zasługuje na to, żeby się z nich pośmiać, albo nie za okrutnie, no.
Pani powiedziała, myśmy wymyślili Facebooka, ale my teraz na tym Facebooku rządzimy, no tak. Bo mówicie oczywiście, że wy korzystacie z Facebooka, ale nie wiem jak jest z wami, z tego co się zorientowałam, to wasi rówieśnicy, może nie w większości, ale spora część, no przeniosła się na inne platformy, w innej przestrzeni. Nawet ostatnio rozmawiałam ze swoją córką na ten temat, która powiedziała, mamo, błagam cię, tylko nie na Instagrama, nie na Instagrama, bo Instagram jest mój. Ty już jak jesteś na tym Facebooku, to już tam sobie zostań i rób co chcesz, a to się ogranicza. Ja popatrzyłam sobie na aktywność moich dzieci na Facebooku i rzeczywiście to jest tak, że tam 2019 coś tam było wrzucone ostatnim razem, więc to się chyba ogranicza do przeglądania postów, też tak z ludźmi rozmawiałam. Czy tak jest rzeczywiście, że skoro my, boomersi, zaczęli tam sobie się fascynować tym Facebookiem, to wy się trochę przenieśliście?
Ja bym to ją inaczej. Przebranżowiliśmy.
No to proszę rozwinąć ten wątek.
Z postowania rzeczy na Facebooku o wiele, powiedzmy, bardziej efektywną, bardziej przynoszącą nam satysfakcję pracą jest trollowanie, czy też zwyczajne docinanie.
Obserwowanie.
To jest coś takiego,
czyli
że
sekcji wolimy... komentarzy.
Ale jednak starsi komentarzy. Ludzie i funkcjonuje to.
Starsi ludzie rządzą na Facebooku, ale to młodsi rządzą w sekcjach komentarzy.
Myślę, że śmieszne jest teraz bardzo to, jak boomerzy odkryli to, że są boomerami i próbują się kamuflować, co niezbyt im wychodzi.
A jak my się kamuflujemy?
Myślę, no już sam przykład tego, że rozmawiamy teraz o boomerach, to chyba trochę odkrycie, prawda? Także... Chyba już państwo coś wiedzą o tym, czym są boomerzy, także to już jest przykład kamuflowania się.
Myślę, że po prostu próbują być tacy cool i to jest jeszcze bardziej cringe'owe niż
to jest bardziej śmieszne. Jest to cringe'owe.
Ale prawie wszystkie pokolenia funkcjonują już w mediach społecznościowych, nawet ci Silent Generation, czyli ci boomersi, urodzeni tuż przed wojną albo w jej trakcie. Czy to oznacza, że już nie ma takiej pokoleniowej przepaści jak kiedyś?
Ja myślę, że mechanizmy psychologiczne między pokoleniami, te próby, to, że młodzi ludzie szukają własnej tożsamości, własnej drogi i że się troszeczkę odcinają od tego, że jakby nie chcą iść drogą wyznaczaną przez swoich rodziców, bo tylko w ten sposób mogą znaleźć własną drogę, że to jest naturalne i to jest jakby zupełnie niezależne od platformy, ale super ciekawe z socjologicznego punktu widzenia jest to, że mamy takie zjawisko, że mamy platformy mediów społecznościowych, gdzie te pokolenia już dorosłych, młodych dorosłych i te młodsze i te starsze i jeszcze starsze, one się wszystkie nagle spotykają i okazuje się, że tak jak tutaj wcześniej poza anteną rozmawialiśmy, że bycie boomersem, czy millennialsem, czy kimkolwiek innym, to jest bardziej stan umysłu niż kwestia wieku, że rzeczywiście to się bardzo, bardzo zmienia. Ja osobiście nie lubię, tak trochę się podśmiewamy z tych kategorii, bo one są bardzo sztuczne, nie? Ale rzeczywiście jako stan mentalny, poziom zainteresowania, poziom zaawansowania, wybór tych mediów, tematyka, o której rozmawiamy w mediach społecznościowych, to wszystko nas przypisuje do jakiejś tam kategorii.
No tak, wszyscy po 30 to już są ludzie starsi, jak tutaj państwo łaskawie młodzi byliście, łaskawi się zwracać do nas. Oczywiście się nie obrażamy, ale czy mam takie wrażenie, że ten konflikt pokoleń jest taki przez to właśnie, że mamy takie możliwości ścierania się, w cudzysłowie oczywiście, bo to nie znaczy, że musimy sobie, wy tam możecie się znać, trochę podśmiewać, trochę trollować, ale to nie jest takie, mam wrażenie, bolesne, jeśli nie przekracza pewnych granic, nie jest to hejt. Czy to ten konflikt pokoleń jest taki, ma taki bardziej lajtowy wymiar, czy to tylko moje wrażenie? No na przykład zdaniem naukowców, i to wcale nie amerykańskich, bo już pewnie tutaj myślicie, że amerykańskich przytoczę? Nie, tylko niemieckich, którzy to zbadali bardzo dokładnie. Relacje dwóch pokoleń, dzieci i ich rodziców, nigdy nie były podobno tak dobre jak teraz. Młodzi szukają kontaktu z rodzicami, próbują stworzyć z nimi sojusz, może właśnie przez social media, może dzięki nim?
No, wystarczy spojrzeć na ten trend, który na TikToku jest, ten Millennials versus Gen Z, gdzie widać, że poza tym, że jedna grupa docina drugiej grupie, ale widać, że jest mnóstwo na przykład wspólnie kręconych TikToków, nie? Ponieważ wraca też moda z lat 90., to takie TikToki na przykład modowe, ja i moja mama w podobnej stylówce, nie? Ja i moja siostra starsza w podobnej stylówce.
O, i to jest fajne.
To jest super, że widzimy te kontrasty, ale na przykład potrafimy się nimi bawić. Ja osobiście widzę pozytywną tu właśnie komediową stronę. Dopóki mamy dystans wszyscy do siebie, to jest wszystko super. No, jeśli w pewnym momencie w tej sekcji komentarzy zacznie się robić tak, wiecie, niefajnie, no to nigdy nie jest przyjemne.
Ja od razu rozwiązuję ten problem bardzo prosto, bo nie dodaję do znajomych po prostu młodych. A Nie, tak trochę na serio.
Ja dodaję wszystkich. Nazywam się Marta Rogalewska. Bardzo serdecznie zapraszam na Facebooku, Instagramie.
A jeśli chodzi o nowych użytkowników, to na przykład administrując powiedzmy kilkoma grupami, to mówiłem jednej tam, to użytkowników, którzy mają tam staż tam rok, dwa, to z automatu wyrzucam i banuję z takiej grupy. Bo to niemożliwe, żeby założyli Facebooka dopiero teraz. No,
ale jak niemożliwe? Jak ja dopiero zaczęłam działalność na Facebooku od w czerwcu.
Musi pani chwilę poczekać z dołączeniem do grup.
Dobrze, no. Bo to takie osoby robią tylko tego. Będą wrzucać mi jakiś sprzedażowy live, live sprzedażowy, będą mi wrzucać na grupę albo...
Ja jestem persona non grata na Facebooku. A słuchajcie, ale możecie się odnieść do
tego... Ja chciałbym się na przykład odnieść do tego, o czym pani Marta wspomniała, bo tyle, o ile jeżeli dochodzi do powiedzmy zaognienia sytuacji w sekcji komentarzy i to może być nieprzyjemne, to czasami właśnie tym creme de la creme, tym właśnie najbardziej soczystą częścią jest właśnie to, kiedy starzy ludzie biorą to aż zbyt za poważnie i zaczynają grozić młodym jakąś prokuraturą albo tym, że zadzwonią na policję, w ogóle pogadają z wójtem, z burmistrzem, z prezydentem samym i że my to już możemy tylko
tak patrzeć na świat za krat.
Oczywiście, że nie, ale sama świadomość tego, że oni się aż tak bulwersują o zdjęcie przypadkowe, o humor, to jest coś, co satysfakcjonuje. To jest powiedzmy coś, czym... To jest esencja tej pracy w sekcjach komentarzy.
To chyba ludzie niezależnie od tego, z kim jak gdyby dyskutują, czasami się pojawiają takie dziwne jak gdyby wypowiedzi, tak, związane z tym, że gdzieś tam kogoś zgłosi, poda do prokuratury, że tutaj ten komentarz i coś tam. Ludzie, którzy jak gdyby, no...
To jest chyba takie miejsce, że warto poczynić pewien apel. Drodzy użytkownicy internetu, nie przejmujcie się. Niektórzy w sekcjach komentarzy są tam tylko po to, żeby was sprowokować. Nie tak, ma co tak się jest. Za poważnie podchodzić.
No, sekcji troli, którzy...
Akurat nie rozumiem tej sekcji z interpunkcją i tak dalej, ale...
Z tą interpunkcją to jest...
Znaczy tego to nie rozumiem, bo...
Widzimy to, że młodzi ludzie nie używają interpunkcji.
Nie, i to jest w ogóle jako faux pas postrzegane. Też tego nie rozumiem.
No bo to jest optymalizacja. Nie?
Ja po prostu myślę, że też starsze pokolenie często nie rozumie naszych żartów, memów i po prostu bierze to zbyt na poważnie.
A tak naprawdę... To na pewno, tak, w większości. Tak.
Często w mediach społecznościowych my po prostu robimy sobie żarty tak naprawdę. To jest wszystko w ramach humoru i w ramach takiej rozrywki. Tak naprawdę nikt nie chce nikogo ani obrażać na poważnie, ani jakby to toczyć jakichś takich bardzo złych dyskusji. Tak?
No dobrze, a co wy macie do tej interpunkcji? Bo tego nie mogę zrozumieć.
Tego się nie da czytać.
Ale dlaczego? Myśmy się tyle czasu uczyli, gdzie te przecinki wstawiać. Mamy to we krwi, a wy się teraz z tego śmiejecie. To jest dla mnie jakieś niezrozumiałe.
Może trzeba się zbuntować. To jest takie wolność, nowoczesne.
No dobrze, ale tak. to znaczy, że my może kiedyś też buntowaliśmy się, tak? Tylko akurat wy wtedy tego nie zarejestrowaliście.
Ale wiecie, że my nie
buntujecie, tak wy się teraz
buntujecie? Wiecie, że my nie potrafimy pisać bez interpunkcji?
Bo przecież te
znaki,
nie jest za późno.
Znaki właśnie. Przestankowe są
nie,
potrzebne.
Ale bo my piszemy inaczej.
Zawsze można się czegoś nowego nauczyć, tak i na przykład pisać bez tych znaków.
Przede wszystkim, jak na przykład dyktuje się, to jest różnica też w technologii. Inaczej piszemy na klawiaturze, inaczej piszemy na klawiaturze na telefonie, a inaczej na przykład dyktujemy posty, gdzie oczywiście, że można powiedzieć przecinek albo nawias zamykający, a można po prostu wypluć z siebie zoptymalizowany szybki przekaz, który i tak zostanie zrozumiały. Ja na przykład trochę rozumiem podłoże tego braku interpunkcji, bo to chodzi o to, żeby było szybko. TikTok jest szybki. Każdy postęp, jeśli chodzi o media społecznościowe, dąży do tego,
ale
żeby
było jak się tego nie utrwala, to jak potem na maturze napisać?
A to matura jest najważniejsza, żeby się dogadać.
A, jasne. Aha. Ale przecież kiedyś było za brak trzech przecinków, to się traktowało tak jak punkt ortograficzny i stopień niżej.
Mamy kaganiec oświaty.
Chodzi o sytuację. Chociaż ja na przykład osobiście też bardzo uwielbiam, jak jest użyte bardzo dużo emotek. Osobiście sama używam multum emotek i może to taka zamiana po prostu. I
Przesiąkamy, nie? Jednak
tak, jak boomerzy się kamuflują, tak młodzi też może się zaczynają
kamuflować. Później pójdziemy do pracy i trzeba będzie jednak pisać pełnymi zdaniami, albo nawet krótkimi, albo trzeba będzie pisać
ale
zdaniami.
Ale też w pracy cię teraz uczą, żeby pisać krótkie maile, żeby szanować czas.
No dobrze,
czas,
ale
nie?
Krótkimi zdaniami, ale jednak interpunkcja, żeby...
Ale to jest w ogóle urocze, ten taki konflikt pokoleń i no, trzeba to podkreślić, że w tym kontekście właśnie konfliktu pokoleń, to wcale nie musi mieć pejoratywnego znaczenia. Przecież to zjawisko normalne, stare jak świat, tylko w różnych czasach oczywiście ma różne oblicza, w naszych takie właśnie motka, trzy kropki, żeby się dzieci śmiały. Na razie wszyscy się uśmiechamy, a za moment wrócimy do rozmowy. Rozmawiamy o tym, jak konflikt pokoleń przejawia się w mediach społecznościowych. Z naszymi gośćmi o tym rozmawiamy. W studiu przypomnę specjaliści od marketingu cyfrowego, internetowego, komunikacji Marta Rogalewska i dr Paweł Tadejko, a także uczniowie Akademickiego Liceum Politechniki Białostockiej Aleksandra Brzozowska i Jakub Majewski. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube. Ogromne spektrum możliwości. A jak je wykorzystujemy?
Na Snapchacie wysyłam sobie zdjęcia albo filmiki ze znajomymi. Na Instagramie no to po prostu dodaje się zdjęcia i inni mogą je widzieć.
Patrzę jakieś TikToki, a na YouTubie oglądam różnych YouTuberów.
Ja oglądam na YouTubie bardzo dużo filmów motoryzacyjnych.
Ja tylko na TikToku przeglądam różne TikToki i czasami tam nagrywam coś.
A ja to tylko na Facebooku posty oglądam albo coś.
Można z kolegami porozmawiać, zobaczyć co się dzieje u nich, ale też no poznać na przykład kogoś.
Co jeszcze można w mediach społecznościowych? Do czego nam służą? Tutaj są różne preferencje. Pytanie, czy uwarunkowane też pokoleniowo?
Niezręczna cisza.
W sensie do czego, tak?
Tak. Preferencje, czy są uwarunkowane pokoleniowo? Co wybieramy, czego szukamy?
No, ja powiem obiektywnie, według badań wcale takich preferencji nie ma. To znaczy, rzeczywiście wszyscy szukamy przede wszystkim kontaktu i informacji, i potwierdzenia, na przykład decyzji zakupowych, sprawdzenia szkoły, sprawdzenia firmy, ale te procesy są bardzo podobne.
Tak, a na TikToku tak, też działacie państwo?
Pasywnie. Patrzymy.
Znaczy, moim zdaniem to te badania chyba też mówią o tym, że na przykład załóżmy podcasty, tak? Podcasty w zeszłym roku, czy w ciągu ostatnich dwóch lat, tak? Tak wybuchły tak, po, tak te podcasty. Pandemia. I naprawdę jest bardzo dużo nowych, tak, materiałów. Pewnie dlatego, że łatwo je konsumować, tak? To znaczy łatwo je po prostu sobie słuchać. Wystarczy, że nałożymy sobie słuchawki i tak naprawdę w bardzo wielu sytuacjach, gdzie...
W sprzątaniu bardzo pomagają kobietom.
Ale słyszeliście o tym, że był taki moment, kiedy podcasty zaliczyły wielki spadek w trakcie pandemii właśnie, bo okazało się, że ludzie słuchali podcastów głównie jadąc do pracy, a jak przestali jeździć do pracy, to przestali słuchać.
Ja mam takie tylko jedno malutkie pytanko odnośnie tych podcastów. Kto pytał?
Ja chciałam powiedzieć, że w ogóle nie ma żadnego konfliktu pokoleniowego. My się tu świetnie bawimy.
O co chodzi, kto pytał? Możecie wyjaśnić? Nie, bo czuję się wykluczona. To jest
literalnie, kto pytał?
Żartów
kto
się pytał? Nie wyjaśnia.
To jest taka podpucha, tak?
Tu nie ma żadnego drugiego dna.
Dobrze, to proszę państwa.
Znaczy, to ja oglądam jeszcze kanały na YouTubie i w większości to są poradnikowo przegląd recenzenckie, powiedzmy tak, czyli takie edukacyjne troszeczkę, czyli na przykład dotyczące nowych technologii, sprzętu, fotografii, jakichś tam takich nowości. Jeżeli chodzi o YouTube'a, tak głównie, no i oprócz tego oczywiście jakieś muzyka.
A Instagram biernie czy nie, czy czynnie?
Aktywnie.
I teraz miałabym okazję wytłumaczyć. Myślę, że to będzie idealny sposób wytłumaczenia, co znaczy kto pytał, ponieważ właśnie użyję go w tym momencie. Kto pytał, tak? Także, no. Kto zrozumiał, ten zrozumiał.
Przepraszam, nasi słuchacze może nie zrozumieli. Byłabym wdzięczna, gdybyście wytłumaczyli.
No, Olu.
Mam wytłumaczyć, kto pytał?
Tak, kto pytał, o co chodzi? Proszę, czuję, że to jest jakaś podpucha.
Proszę, wytłumacz słuchaczom mem.
Mem? Mam tłumaczyć mema. To trochę jak grzech, ale no niech będzie w każdym razie. Jakby to ująć, jeżeli pan odpowiadał na pytanie, opowiadał o swoim...
O swojej aktywności w mediach społecznościowych.
I w sumie użyliśmy to tego jako przykład teraz użyłam, żeby wytłumaczyć to, bo tak naprawdę, no, kto pytał, używa się wtedy, kiedy no, nikt nie pytał tak naprawdę, jak nas to nie interesuje.
O matko.
Także to jest tylko, oczywiście to jest był tylko przykład dla wytłumaczenia.
Już ustaliliśmy, że się nie obrażamy.
Nie,
dobrze.
Kilka lat wcześniej był taki popularny hashtag nikogo.
A to nie wiem, ale teraz tak, myślę, że mają państwo teraz nowe jakby...
Narzędzie.
Tak, narzędzie hashtag do używania nikogo, w internecie. Myślę, że kto pytał jest bardzo dobry. I myślę, że można...
Bardzo mi się to podoba. Ja nie będę...
A to się tym
dobrze, rozumiem, że to było nudne. Przechodzę do następnego zestawu pytań.
I teraz oni opowiedzą, z czego korzystają. My zapytamy.
Z czego korzystacie?
Z czego korzystamy?
Głównie i do czego wam to służy? Ja poza komunikacją.
Głównie korzystam z Facebooka, bo jakby...
A jednak...
Tak, korzystam dużo z Facebooka. Nie wiem czemu, znaczy trochę powstał jakiś taki stereotyp, że młodzi się przenoszą, ale to nieprawda. My po prostu chcemy utrzymać pozycję na swoim, tak? Nie oddamy
może
tego
biernie
Facebooka.
Może biernie korzystacie tak z tego łatwo. Facebooka, to znaczy nie jesteście aktywni, tylko sobie przeglądacie posty, trolujecie, może troszkę się...
Może to w taki sposób robimy.
Ja mogę, przepraszam, że wtrącę, ale mogę powiedzieć znowu, jak już szukamy wiedzy, statystycznie rzecz biorąc, chodzi tutaj o to, w tej zagadce, że osoba młodsza ma tak według badań statystycznie średnio trzy różne platformy, więc rzeczywiście aktywnie się przeniosły na TikToka, czy Instagrama,
Instagram,
czy na Snapchata, ale to nie znaczy, że skasowały te osoby konta swoje na Facebooku i po prostu się dywersyfikuje sposób korzystania z tych platform.
Myślę, prawda?
Że innego służą.
Tak, ale myślę, że na przykład na Facebooku są grupy, jakby i młodzi należą do swoich grup, a to starsze pokolenie należy do swoich grup. Każdy używa tego Facebooka w własnym celu, tak? To myślę, że wcale tak naprawdę młodzi jakoś bardzo, może faktycznie korzystają z niego mniej, ale to nie tak, że zostawiliśmy go na zawsze, tak? Jest nasz, dalej.
Czekacie, aż nam się znudzi i przeniesiemy się gdzie indziej. Z tych mediów społecznościowych według statystyk korzysta prawie 26 milionów Polaków, to zdecydowanie więcej niż połowa populacji. Wiemy, że tak jak w życiu, obowiązują w mediach społecznościowych też pewne zasady, o których często zapominamy. Na przykład, przypomnijmy te zasady. Co można, czego nie można, czego nie powinno się robić właśnie w mediach społecznościowych,
tak. Kodeks
bo my,
cywilny.
Boomersi, często o tym zapominamy.
To chyba netykieta.
A kiedyś było takie słowo
ale
netykieta.
Nadal chyba moim zdaniem funkcjonuje.
No tak, przede wszystkim nie łamiemy prawa. Warto wiedzieć, że są pewne ograniczenia prawne, które ograniczają to, co komunikujemy, co publikujemy. I tak jak w radiu, nie o wszystkim powinniśmy mówić, nie powinniśmy obrażać, nie powinniśmy pomawiać. Tak naprawdę zdrowy rozsądek, kultura osobista. Trzymajmy się przede wszystkim tych zasad. I to jest coś bardzo, bardzo ważnego. Jeśli chodzi o tą netykietę, no to tutaj też trochę widać, że między tymi tak zwanymi pokoleniami są różne różnice. Co wypada, co nie wypada.
Ale myślę ogólnie, że należy traktować w internecie innych tak, jakbyśmy sami chcieli być traktowani. Jakby nie warto, no jeżeli nie chcemy być my obrażani, albo no, jeżeli chcemy, żeby ktoś zachowywał się wobec nas z szacunkiem, to traktujmy tak też innych. Po prostu myślę, że kwestia podejścia tak jakby.
Don't hate na pewno. No hejtowanie dla samego hejtowania nie ma sensu. Konstruktywna krytyka, czyli przypomnijmy taka, która nie obraża. Coś tam możemy skrytykować, nie wszystko musi nam się podobać.
Konstruktywna krytyka jest o wiele ciekawsza niż zwykły hejt. Także...
I w ogóle hejtu chyba nie powinno być nigdzie.
Myślę, że hejt jest słaby, bo jest tak naprawdę zazwyczaj jest nieuzasadniony.
A trollowanie?
Trollowanie to inna sprawa.
Ja właśnie a propos trollowania, chciałbym tylko powiedzieć do wszystkich słuchaczy, że jeżeli są jakieś osoby starsze i to właśnie słyszą, absolutnie proszę się nie stosować. Wszystkie komentarze pokroju właśnie gówniarzu, co ty wyprawiasz, są absolutnie przewyborne i zachęcam to dalszego ich stosowania.
Tak, jest to bardzo, bo to bardzo motywujące.
To was bardziej jeszcze śmieszy.
Bo my możemy sobie tutaj dyskutować i próbować razem dochodzić do konsensusu, tylko ten konsensus skończy się tak, że starzy będą sobie żyć świetnie na Facebooka, a my już nie będziemy mieli się z kogo śmiać.
Dobrze, to ja mówię, nie dajmy się sprowokować i właśnie tak nie piszmy.
Nieprawda.
Znajdziemy sobie inne możliwości. Dobrze, już czego jeszcze? No, może też należałoby się powstrzymywać z wyrażaniem swoich opinii, poglądów politycznych.
Inaczej. Miejmy po prostu świadomość tego, że tak jak w każdym innym miejscu, to co komunikujemy idzie w eter i zostaje w tym eterze. Więc jeśli nie przeszkadza nam to, że publicznie nasze poglądy polityczne, poglądy religijne, czy jakieś inne może powiedzmy kontrowersyjne są dostępne i jesteśmy przekonani o tym, że nie wpłynie to negatywnie na to, że na przykład nasz pracodawca sprawdzi nasz profil i poczyta sobie to, o czym pisaliśmy, a zrobi to, bo sprawdzamy jako pracodawcy historię postów.
A to jest niezgodne z prawem obecnie?
A to też jest kwestia zdrowego rozsądku tak naprawdę, co się w tym internecie udostępnia.
Tak, ale ten cały, to jakby trochę to są takie truizmy, banały, że to raz rzucone do internetu zostaje, no ale po prostu musimy o tym pamiętać, że miejmy świadomość tego, że wszystkie nasze działania mają konsekwencje i powinniśmy odpowiedzialnie te konsekwencje brać na siebie. Jeśli jesteśmy z tym okej, to możemy pisać o naszych poglądach politycznych. Jeśli mamy wątpliwości co do pewnych kwestii, może czasem lepiej spuścić z tonu i zachować sobie bezpieczniejszy scenariusz po to, żeby na przykład to, że się tam z kogoś publicznie naśmiewamy czy obrażamy jakiegoś polityka czy kogoś tam, żeby to potem nie zaowocowało konsekwencjami w naszej karierze
zawodowej. Potrójną ironię, albo taką w takim miejscu, że już sami się gubimy i nie wiemy, czy mówimy dobrze, czy źle.
Ale ironia jest super.
A jak na przykład mama składa synkowi życzenia na Facebooku, to jest według was śmieszne czy niestosowne? No bo na przykład synek jest w sąsiednim pokoju, prawda? Nie to, że on jest tam za oceanem gdzieś i może się nie może dodzwonić, chociaż nie jest to chyba możliwe. To jest śmieszne czy niestosowne?
Ja mam co najmniej pytanie, kto dodaje swoich rodziców na Facebooku?
No
to tak, to przede wszystkim. Jakby, kto dodaje rodziców na Facebooku i po co?
No dobrze, no to lepiej złożyć jednak osobiście i życzenia przez Facebookiem. Ale tym katalogiem cennych porad kończymy, a swoją wiedzą i doświadczeniami dzielili się z Państwem specjalistka od marketingu cyfrowego i komunikacji Marta Rogalewska, kierownik studiów podyplomowych marketing internetowy na Politechnice Białostockiej, dr Paweł Tadejko i uczniowie Akademickiego Liceum Politechniki Aleksandra Brzozowska i Jakub Majewski. Bardzo wam serdecznie dziękuję.
Również dziękujemy.
Dziękujemy. Tak.
Czy mam jeszcze sekundkę? Chciałbym tylko sprostować. To jest Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej. Ta nazwa musi iść cała, musi być jak najdłuższa.
Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej. Jak bardzo państwu dziękuję i do usłyszenia. Za tydzień i za Serafin.
Dzięki.